Na przegląd zagraniczny w radiu RMF24 zaprasza Andrzej Kochut.
No a na początek przeglądu również rozmowa o sytuacji w Niemczech, bo tam po dymisji ministra finansów i jednocześnie lidera liberalnej partii FDP rozpadła się niemiecka koalicja rządząca. Wcześniej tenże lider FDP Christian Lindner stworzył plan polityczny, którego ujawnienie wywołało małą burzę, ponieważ okazało się, że liberałowie mają zupełnie inną wizję politycznej przyszłości niż pozostali koalicjanci. Dziś ze mną dr Marcin Kędzierski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry, cześć.
Kto zatem jest winny tego, że upadła koalicja w Niemczech i dlaczego ona właściwie upadła? Z takim trudnym pytaniem zostawię cię na początek.
Myślę, że rzeczywistość jest odpowiedzialna i myślę, że polityka niemiecka jest dzisiaj nieprzewidywalna, czego o niej nie można było powiedzieć przez ostatnie 70 lat. Więc ja bym się zaczął w skrócie, na początek chciałbym powiedzieć, co o Niemczech wiemy. A to o Niemczech wiemy, że wpadają w proces takiego strukturalnego kryzysu gospodarczego spowodowanego brakiem reform w ostatnich 20 latach. I wiemy o Niemczech to, że są państwem, wbrew temu, co się powszechnie sądzi, bardzo konserwatywnym, bardzo hierarchicznym i niezdolnym do zmiany. I to tak naprawdę stoi u podstaw tych napięć, które dzisiaj w jakimś sensie rozpraszają czy rozciągają niemiecką politykę.
Powiedz mi, jak te napięcia strukturalne, niezdolność Niemiec do odpowiedniej reformy w obliczu kryzysu gospodarczego przełożyła się na politykę, rozsadzając od środka tę koalicję rządzącą, bardzo chwiejną, bo bardzo zróżnicowaną, liberałowie, zieloni, socjaldemokraci, każda opcja ciągnąca trochę w swoją stronę, ten kryzys koalicji narastał, ale co się wydarzyło tak już na poziomie politycznych faktów, że ta koalicja niemiecka upadła?
Niemiecki rząd od samego początku powstania tej koalicji musiał się mierzyć z pewnymi napięciami wewnętrznymi, ponieważ te trzy partie mają różne programy polityczne. Rządzący socjaldemokraci z kanclerzem Olafem Scholzem oraz zieloni są partiami o bardziej lewicowym nastawieniu choćby do kwestii wydatków publicznych, czyli są skłonne do tego, żeby to zadłużenie zwiększać, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast liberalne FDP z ministrem finansów Christianem Lindnerem opowiadało się za bardzo restrykcyjną polityką fiskalną, żeby trzymać się tak zwanego hamulca bezpieczeństwa. I tak naprawdę w momencie, w którym gospodarka niemiecka wpada w tarapaty i niezbędne jest jakieś pobudzenie konsumpcji, zarówno kanclerz Scholz, jak i wicekanclerz Robert Habeck z Partii Zielonych jednak forsowali jakieś rozluźnienie tej dyscypliny fiskalnej, na co się lider liberałów nie chciał zgodzić, a nie chciał się zgodzić także dlatego, że notowania FDP szorują pod nie i nie ma pewności, że zostając dalej w tej koalicji, FDP w przyszłorocznych wrześniowych wyborach do Bundestagu przekroczyłby próg wyborczy. I stąd też Lindner postanowił zagrać wabank i de facto zmusił Scholza do tego, aby Scholz go z tej koalicji wyrzucił. I od razu szef liberałów, Christian Lindner, zapowiedział, że FDP jest gotowa do stworzenia koalicji po przedterminowych wyborach z liderującą w sondażach partią CDU.
Mieliśmy w tych ostatnich dniach rozmowy ostatniej szansy w ramach niemieckiej koalicji, czyli rozumiem na podstawie tego, co mówisz, że zakładasz, że Lindner od początku zakładał, że tutaj już żadnego pola do kompromisu nie ma i ta jego propozycja, która wypłynęła, stała się publiczna i stała się też przyczyną tego ostatniego zamieszania, była ruchem celowo obliczonym na to, by postawić Scholza przed ścianą i zmusić go do zakończenia żywotu tej koalicji.
Wszystko na to wskazuje. O tym, że ta koalicja może się rozpaść, mówiło się od bardzo dawna. To, że ona przetrwała tak długo, jest w pewnym sensie zaskoczenie, chociaż przedterminowe wybory to nie jest coś, z czym Niemcy są zaznajomieni. Natomiast mam wrażenie, że te sondaże, które pokazują z jednej strony umacnianie się CDU, a z drugiej strony osłabianie się wszystkich partii tworzących koalicję, i to widać zarówno w sondażach, jak i w wyborach do Landtagów, czyli do parlamentów krajów związkowych, to są takie bardzo dobre lokalne sondaże i one pokazują, że SPD może liczyć dzisiaj na 15%, Zieloni na 10%, a liberałowie gdzieś oscylują wokół tego progu 5% i może się okazać, czy mogłoby się okazać, że w kolejnym kolejnych wyborach, które gdyby się odbyły w terminie, FDP by tego progu nie przekroczyło. Ja przypomnę, że z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w latach 2005-2009, kiedy FDP weszło do koalicji z CDU i to była pierwsza kadencja kanclerz Angeli Merkel i to niezadowolenie wyborców liberałów było tak duże, że w kolejnej kadencji FDP do parlamentu, do Bundestagu nie weszło i więc pomni tamtych doświadczeń i nie chcąc być opozycją pozaparlamentarną, no Christian Lindner musiał wykonać pewien ruch wyprzedzający.
To w takim razie zapytam jeszcze, kto najbardziej się cieszy na myśl o przedterminowych wyborach. Rozumiem, że koalicjanci będą się zmagać z rozmaitymi trudnościami. CDU, przynajmniej patrząc na sondaże, zmierza po wyborcze zwycięstwo, ale czy największej radości nie ma jednak w obozie partii radykalnych, czy to AfD, czy to nowo powstałej, ale już odnoszącej pierwsze sukcesy w wyborach landowych BSW, bo to właśnie te ugrupowania, no oczywiście te wybory landowe odbyły się na wschodzie Niemiec, ale ostatnio odnotowały spore sukcesy i chyba mogą liczyć się również z dobrym wynikiem wyborczym wiosną przyszłego roku, jeżeli rzeczywiście wtedy te przedterminowe wybory się odbędą.
Tak, no jeżeli kanclerz Scholz nie otrzyma wotum zaufania w styczniu, no to prawdopodobnie wybory odbędą się 9 marca 2025 roku. W moim odczuciu jednak głównym zwycięstwem jest CDU. CDU jest do tych wyborów przygotowana, ma fantastyczne wyniki sondażowe, ma niezachwiane przywództwo w postaci Friedricha Merza. CDU w ostatnich latach po odejściu kanclerz Merkel mierzyło się z tym problemem braku przywództwa. Tam było kilkoro chętnych, żeby to przywództwo zgarnąć, no ale tak naprawdę od powiedzmy dwóch lat Friedrich Merz dzieli i rządzi w tej partii. Natomiast jeżeli chodzi o te partie protestu, czyli czy to Alternatywę dla Niemiec, czy ten ruch Sary Wagenknecht, to są partie, które korzystałyby na tym chaosie rządowym, więc im dłużej on by trwał, tym dla tych partii wydaje się, że lepiej i w tym sensie przyspieszone wybory to nie jest scenariusz, który byłby dla nich optymalny, chociaż oczywiście mogą one liczyć na solidne poparcie. To jest kluczowe pytanie, jest takie, czy to obydwie partie w wyborach federalnych wiosną uzyskają więcej niż 1/3 głosów, bo to da im pewne możliwości, czy to blokowania pewnych zmian, choćby ustawy zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec, albo decydowania w zakresie pewnych sporów, które mają toczą się pomiędzy parlamentem, między Bundestagiem, a Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym. I to się też będzie toczyła dzisiaj gra. No i oczywiście jest pytanie, czy FDP przekroczy próg wyborczy, bo może być przecież tak, że pomimo tego ruchu partia Christiana Lindnera nie dostanie się do Bundestagu. I wtedy pojawi się bardzo poważne pytanie, z kim CDU, nawet jeżeli uzyska 35% w wyborach, z kim stworzy koalicję. No bo jest jasne, że nie stworzy jej z AfD, wokół której jest stworzony kordon sanitarny. No więc na placu boju pozostanie albo SPD i powrót do wielkiej koalicji, co wydaje się mało prawdopodobne, chociaż dzisiaj niczego wykluczyć nie można, no albo Zieloni, ale tutaj z kolei jest pewna niechęć ze strony zwłaszcza tej bawarskiej CSU, czyli tej siostrzanej partii CDU, chociaż w wielu landach, choćby w Baden-Württembergii, czy w nadrenie północnej Westfalii, czy w tych dużych, bogatych landach Niemiec zachodnich, takie koalicje właśnie mamy, z takimi koalicjami mamy do czynienia.
Rozmawiam z doktorem Marcinem Kędzierskim z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Rozmawiamy o sytuacji w Niemczech, gdzie w zeszłym tygodniu rozpadła się koalicja rządząca i wiele ciekawych wydarzeń przed nami, jeżeli chodzi o niemiecką politykę. Ale w tle tego rozpadu koalicji były oczywiście wybory w Stanach Zjednoczonych i bardzo mnie zastanawia, jak na te wybory zareagowali niemieccy politycy, bo przynajmniej na podstawie niektórych nagłówków wiem, że niemieckie media zareagowały delikatnie mówiąc, bez entuzjazmu.
No myślę, że ten utwór muzyczny, który poprzedzał naszą drugą część rozmowy, dobrze oddaje pewne emocje w niemieckim społeczeństwie, czyli dynamikę i chaos. Zresztą trudno też nie spodziewać się, czy nie dostrzegać w tym zamieszaniu, które zostało wywołane w środowy wieczór przez Christiana Lindnera, a później Olafa Scholza, związków właśnie z informacjami płynącymi zza oceanu o tym, że Donald Trump w sposób zdecydowany wygrał wybory prezydenckie. I to jest istotne, zwłaszcza jeżeli spojrzymy spojrzymy na te relacje niemiecko-amerykańskie, one są bardzo istotne na bardzo wielu poziomach i gospodarczych, i społecznych, i politycznych, i wreszcie symbolicznych, bo pamiętajmy, że ta powojenna Republika Federalna Niemiec w jakimś sensie jest państwem stworzonym przez Amerykanów i to nie pozostaje bez znaczenia dla no, tych właśnie bardzo szczególnych relacji niemiecko-amerykańskich, które przez lata określono jako partnerstwo w przywództwie. Zresztą sami Amerykanie wyraźnie mówią, że traktują Niemców jako swoich ambasadorów swoich interesów na starym kontynencie. I teraz to jest istotne, dlatego że wydaje się, że osobą, która może mieć potencjalnie najlepsze kontakty z nową administracją Donalda Trumpa, jest właśnie Friedrich Merz. To jest polityk ponad 60-letni, który przez wiele lat pracował w sektorze finansowym, który też sporo czasu spędził w Stanach Zjednoczonych i ma bardzo dobre kontakty z zapleczem republikańskim. No może nie z frakcją MAGA, natomiast jeżeli popatrzeć na pewien rys polityczny i taki rys charakterologiczny, no to temu Merzowi będzie do Donalda Trumpa znacznie bliżej niż Olafowi Scholzowi. I wydaje się, że też taka kalkulacja stała w tle tego, co zrobił Christian Lindner, ponieważ no, może mieć takie wyobrażenie, że taka bardziej liberalno-prawicowa polityka w wydaniu koalicji potencjalnej CDU i FDP to będzie właściwa odpowiedź, czy właściwe dostosowanie do tego, co wydarzyło się za oceanem.
A jak koalicje, reszta koalicji rządzącej, czyli Zieloni i SDP przyglądają się temu, co SPD przyglądają się temu, co wydarzyło się za oceanem i jak przygotowują się na przyszłe relacje z Donaldem Trumpem, bo to, o czym nie wspomniałeś w tym wywodzie dotyczącym związków amerykańsko-niemieckich, to o tym okresie, gdzie co prawda rządziła Angela Merkel, oczywiście nie z SPD, ale jednak relacje niemiecko-amerykańskie były dalekie od ideału. Pierwsza kadencja Trumpa obfitowała w trudne incydenty we wzajemnych stosunkach.
No, ja pamiętam, bo to był listopad 2016 roku, wybory, w których Donald Trump wygrał, akurat w momencie, w którym te wyniki były ogłaszane w środowy poranek, byłem w Berlinie i też pamiętam te reakcje, które no wówczas do ostatniej chwili wydawało się, że jednak Hillary Clinton te wybory wygra i ta wiadomość o tym, że jednak wygrał je Trump spadła jak grom z jasnego nieba. No i to była absolutna rozpacz w Berlinie. Po tych czasach rządów Baracka Obamy, który jednak w samych Niemczech był fetowany. Ja przypomnę, że kiedy Barack Obama przyjeżdżał do Berlina, no to gromadził tam setki tysięcy Berlińczyków na swoich wiecach. Więc ja myślę, że trochę Niemcy już mają to przetestowane, ten okres rządów Trumpa i to też nie jest tak, że te relacje niemiecko-amerykańskie zostały całkowicie zerwane, bo one były trudne na poziomie dyplomatycznym i też mieliśmy bardzo wiele takich kontrowersyjnych wypowiedzi ze strony choćby amerykańskiego ambasadora w Berlinie.
Natomiast który notabene Richard Grenell jest teraz przymierzany do funkcji sekretarza stanu.
Tak, ale na tych niższych szczeblach ten dialog się odbywał w sposób dość sprawny i też pojawia się pytanie, czy ta planowana przez Donalda Trumpa i ogłaszana polityka protekcjonizmu, polityka podwyższania ceł, czy ona będzie uderzała w Unię Europejską, czy jednak na koniec dnia nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której Donald Trump nałoży cła na określone firmy z Chin, ale z tymi Niemcami się dogada, bo jednak będzie się musiał z nimi dogadać po to, żeby ustabilizować sytuację w Europie, zwłaszcza w momencie, w którym będzie chciał z tej Europy się wycofywać, a taka jest chyba też emocja społeczna za oceanem, czyli taka silna emocja izolacjonistyczna, żeby to zaangażowanie amerykańskie w Europie zmniejszać.
Krótko mówiąc, doniesienia o końcu relacji amerykańsko-niemieckich są twoim zdaniem mocno przesadzone.
Tak, są bardzo mocno przesadzone, bo w moim odczuciu Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na zerwanie relacji z Niemcami i analogicznie Niemcy nie mogą sobie pozwolić na zerwanie relacji z Amerykanami.
Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę.
To jest Przegląd Zagraniczny w radiu RMF24.
Spodziewaliśmy się powtórki z 2020 roku, politycznego serialu, który miał trwać wiele dni. Tymczasem krótko po tym, jak zamknęły się lokale wyborcze, a więc rano polskiego czasu, wynik wyborczy w Stanach Zjednoczonych stał się zupełnie jasny. 47. prezydentem USA został Donald Trump, który po 4-letniej przerwie wróci do Białego Domu. Wszystkie głosy wciąż jeszcze nie zostały policzone. Natomiast wiemy już na pewno, że Trump wygrał w 6 z 7 wahających się stanów, a i w tym ostatnim, 7, Arizonie, najprawdopodobniej też wygra, ale tam po prostu głosy liczy się najdłużej, no i wciąż jeszcze pewności nie ma. Prawdopodobnie Trump wygrał również głosowanie powszechne, a ta sztuka nie udała się republikańskiemu kandydatowi od 2 dekad, kiedy to George W. Bush triumfował nad Johnem Kerrym. Kto jeszcze pamięta takie czasy? W 2016 roku Trump wygrał dzięki głosom elektorskim, ale zdobył mniej głosów niż Hillary Clinton i to znacząco mniej, prawie 3 miliony. Wbrew oczekiwaniom nie było w tym roku aż tak dużej mobilizacji kobiet po stronie Kamali Harris, natomiast na Trumpa głosowali chętniej niż przed 4 laty mężczyźni, zwłaszcza młodzi mężczyźni, w tym również czarnoskórzy i latynosi, a to z kolei znacząco poprawiło jego notowania w tych grupach rasowych, które tradycyjnie w większości głosują na demokratów. W badaniach Exit Poll widać jeszcze coś. Bardzo wyraźnie widać to, że sytuacją gospodarczą w kraju byli przejęci rozczarowani wyborcy i ci, którzy to rozczarowanie wyrażali, w ogromnej większości zagłosowali właśnie na Donalda Trumpa.
Trwa przegląd zagraniczny Radia RMF 24.
Nie odsuwamy się jeszcze od Stanów Zjednoczonych, no bo rzeczywiście wybory to w tym tygodniu chyba najważniejsze wydarzenie, nie tylko polityczne. Choć ich wynik jest już znany, to trzeba pamiętać, że wciąż nie jest oficjalny i jeszcze długo nie będzie. Wciąż czekamy na ostateczne zliczenie głosów, później nastąpi ich certyfikacja i wybór grupy stanowych elektorów. Każda z partii przygotowała taki swój zestaw elektorów i w zależności od tego, jak potoczyły się wybory, no to jeżeli ich kandydat w danym stanie wygrał, ich elektorzy będą mieli okazję oddać swój głos. W sumie 538 elektorów reprezentujących 50 stanów i stołeczny dystrykt Kolumbii odda głosy dopiero 17 grudnia. Następnie te głosy zostaną wysłane do Waszyngtonu, by 6 stycznia policzył je i zatwierdził Senat. Senat już w nowym składzie, bo kadencja nowego kongresu zaczyna się 3 dni wcześniej, dokładnie 3 stycznia. I dopiero 20 stycznia przyszłego roku Donald Trump oficjalnie zainauguruje swoją 2. kadencję. Do tego czasu prezydentem pozostanie Joe Biden. Amerykanie nazywają takiego prezydenta, który zna już swojego następcę, ale wciąż jeszcze urzęduje, kulawą kaczką, lame duck. To czas, kiedy z odchodzącą głową państwa wszyscy liczą się już coraz mniej, bo wiadomo, że interesy trzeba załatwiać już z tym nowym, z jego następcą. Ale z drugiej strony ten prezydent wciąż urzęduje, wciąż ma pewne możliwości, więc może na przykład kogoś ułaskawić albo podpisać jakieś kontrowersyjne rozporządzenie.
To jest Przegląd Zagraniczny w Radiu RMF 24.
Zwycięstwo Donalda Trumpa rodzi wiele pytań, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Jednym z regionów, któremu będziemy się w najbliższych tygodniach, a może i miesiącach przyglądać ze szczególną uwagą, jest Bliski Wschód. Ze mną Marcin Krzyżanowski, były dyplomata, wykładowca i doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Iran nie tylko miał ingerować w amerykańską kampanię, by utrudnić wybór Trumpa, a więc trochę inaczej niż robili to do tej pory Rosjanie, ale, jak dowiedzieliśmy się wczoraj, dążył też do zamachu na jego życie. Dlaczego w Teheranie tak bardzo obawiali się tego, że Donald Trump powróci do Białego Domu i czy to tylko rodzaj zemsty za JCPOA?
Tutaj kwestia ewentualnego zamachu na Donalda Trumpa inspirowanego przez Iran jest czymś, co brałbym z pewną szczyptą soli. Faktycznie FBI dokonało aresztowań na terenie Stanów Zjednoczonych. Faktycznie wysunięto oskarżenia wobec tych osób o planowanie zamachu na prezydenta Trumpa, aczkolwiek tutaj byłbym sceptyczny, jeśli chodzi o praktyczną rolę wiedzy w Teheranu na temat działań tychże osób. Fakt jednak jest faktem niezaprzeczalnym jest jednak to, że Trump może być dla Teheranu bardzo, bardzo niewygodny. Aczkolwiek też pojawiły się w Teheranie głosy, w szczególności wyrażane przez byłego ministra spraw zagranicznych Javada Zarifa, mówiące, że z Trumpem wbrew pozorom będzie można się dogadać, gdyż niejednokrotnie w kontekście chociażby JCPOA podkreślał, że ta stara umowa jest jedną z najgorszych możliwych, jakie można było zawrzeć.
Może zróbmy małe wyjaśnienie, bo nie powiedzieliśmy ani słowem, czym to JCPOA jest, więc bym mógł pana prosić o dosłownie jedną małą dygresję, wyjaśnienie tego, żeby sprawa była jasna.
Oczywiście. JCPOA to tak zwany pakt nuklearny albo umowa nuklearna zawarta przez Stany Zjednoczone trójkę europejską, Chiny i Rosję i Iran w 2015 roku, która nakładała ograniczenia na irański program nuklearny w zamian za zniesienie sankcji. Po dojściu do władzy prezydent Trump wycofał się z tego porozumienia, co spowodowało, że Iran zaczął mocno swój program nuklearny rozpędzać i w tym momencie już zgromadził prawdopodobnie wystarczająco dużo materiału rozszczepialnego, żeby móc na poważnie myśleć o produkcji broni atomowej. I to zresztą było jednym z argumentów wspomnianego przeze mnie byłego ministra Javada Zarifa. On się wspomniał, że efektem maksymalnej polityki, maksymalnej presji sankcyjnej wprowadzonej przez prezydenta Trumpa było praktycznie tylko to, że Iran zaczął wzbogacać uran nie do poziomu 3,5%, a do ponad 60%. Zarif wyraził nadzieję, że Trump, widząc brak efektów tej polityki maksymalnej presji, zgodzi się na jakieś negocjacje z Iranem, a że w jego stylu jest prowadzenie, kolokwialnie mówiąc, takiej hucznej dyplomacji, tak jak to pokazał w przypadku Afganistanu, to bardzo wiele nadziei irańscy reformiści wiążą z tą kwestią.
A nie spodziewają się jednak po tych zapowiedziach, które w otoczeniu Trumpa się pojawiają, że polityka maksymalnej presji może jednak powrócić, ponieważ no, w przekonaniu i Trumpa, i jego otoczenia obecna sytuacja wynika trochę ze słabości, przynajmniej tak jak oni to postrzegają, administracji Joe Bidena, i uważają, że jeżeli tą siłę okażą chociażby w stosunku do Iranu, to sprawy zaczną układać się inaczej, Iran będzie zmuszony do ustępstw.
I z kolei to jest argument podawany przez drugą stronę, przez większość irańskich pryncypialistów, czyli tą bardziej radykalną stronę irańskiej sceny politycznej. Oni po wyborze Trumpa zaapelowali do zwiększenia wydatków na zbrojenia, do zwiększenia gotowości bojowej, gdyż oczekują, że prezydent Trump będzie szedł względem Iranu ręka w rękę z Izraelem i Iran będzie obiektem bardzo dużego nacisku zarówno gospodarczego, politycznego, jak i być może militarnego ze strony Stanów Zjednoczonych. Sprawę całą podsumował w swoim stylu najwyższy przywódca Iranu, Ayatollah Ali Khamenei, który w swoim przemówieniu już po ogłoszeniu wyników wyborów stwierdził, że bez względu na to, kto zasiada w Białym Domu, to polityka amerykańska względem Iranu jest wroga. Bez względu na to, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone są cały czas wrogiem Iranu i bez względu na to, kto jest prezydentem, się to nie zmieni. No i patrząc na historię wzajemnych relacji po rewolucji, trzeba przyznać mu rację.
Rozmawiamy o reakcjach na Bliskim Wschodzie na wybór Donalda Trumpa. No właśnie, jakie są te reakcje, jakie oczekiwania? Przede wszystkim względem konfliktu toczącego się w Strefie Gazy, ale także tych napięć pomiędzy Izraelem a Libanem się pojawiają w państwach bliskowschodnich tuż po wyborze Donalda Trumpa. Jak te reakcje wyglądają?
Te reakcje są mieszane, aczkolwiek da się jednoznacznie wskazać na radość w Izraelu, radość w Arabii Saudyjskiej i duży niepokój w Libanie. Duża część komentatorów zwraca uwagę na nieprzewidywalność prezydenta Trumpa, który, no, delikatnie mówiąc, wymyka się kanonom standardowej dyplomacji. Większość ekspertów i analityków uważa, że wybór prezydenta Trumpa przyniesie Izraelowi najwięcej korzyści, gdyż z racji na bliskie kontakty osobiste między premierem Netanyahu a prezydentem Trumpem, ten pierwszy dostanie po prostu carte blanche na rozprawienie się z Palestyńczykami i z Hezbollahem. Część jednakże wskazuje na to, że prezydent Trump w swoim dążeniu do ożywienia i rozwinięcia zawartych za jego kadencji porozumień abrahamowych zmusi premiera Netanyahu do bardzo szybkiego zawarcia jakiejś formy porozumienia z Hamasem i Hezbollahem, tak żeby można było, kolokwialnie mówiąc, zacząć robić interesy, a nie wydawać pieniądze na wojnę. Tutaj przywoływany jest przykład zawartego w 2020 roku z talibami porozumienia z Dohy, które w niezbyt fortunny dla Ameryki sposób, ale jednak zakończyło wojnę. wojnę w Afganistanie. I część komentatorów wskazuje na to, że właśnie taki sposób działania może być teraz charakterystyczny dla prezydenta Trumpa.
W Izraelu rzeczywiście radość, ale zastanawiam się, czy na Bliskim Wschodzie są jeszcze wspominane, zauważane takie kwestie, jak na przykład pewne napięcia, które pojawiły się pomiędzy Trumpem a Benjaminem Netanyahu po tym, jak to Netanyahu dość szybko pogratulował Joe Bidenowi zwycięstwa w wyborach. Dawne czasy, kto to teraz pamięta, ale wtedy jeszcze Donald Trump bardzo mocno zapewniał, że tych wyborów nie przegrał. Później wciąż tak zapewniał, ale już usunął się z Białego Domu. I Trump w ostatnich latach bywał bardzo krytyczny wobec Netanyahu, w tym tuż po 7 października. Bywał też krytyczny wobec sytuacji w Strefie Gazy, mówiąc, że ten konflikt, ta operacja wojskowa musi się jak najszybciej zakończyć. Czy tego rodzaju sygnały są dostrzegane, czy są jakoś dyskutowane? Jakie wnioski wyciągają z nich państwa na Bliskim Wschodzie?
Zdecydowanie są dostrzegane i są dyskutowane, aczkolwiek przeważa opinia, że jednak premier Netanyahu będzie mógł liczyć u prezydenta Trumpa na bardzo, bardzo wiele, aczkolwiek też jest pewien niepokój. Wiesz, tak naprawdę nikt z nas nie wie, na co wpadnie prezydent Trump. Jak już wspominałem, jest to polityk dosyć impulsywny, nie przestrzegający reguł standardowej dyplomacji. Więc tak naprawdę odpowiedzią na to, jak będzie wyglądała jego polityka, będą nominacje na najważniejsze stanowiska w jego administracji. To pozwoli tak naprawdę odpowiedzieć bardziej konkretnie na pytania, co będzie dalej z bliskowschodnimi konfliktami.
Zastanawiam się jeszcze, czy w tych bliskowschodnich relacjach, reakcjach na wybór Donalda Trumpa pojawia się też wątek rodzinny, bo w szerokiej rodzinie Trumpa pojawił się człowiek z Libanu, jest w związku z jego córką Tiffany, libański miliarder. Czy to jest widoczne, czy to jest jakoś komentowane, czy być może spodziewane są jakieś zmiany w stosunku do polityki wobec Libanu?
Jest to zdecydowanie komentowane, jest podkreślane, że tak jak Jared Kushner przejął po części politykę odpowiedzialność za relacje amerykańsko-saudyjskie, tak jego drugi zięć przejmie pałeczkę libańską. I pojawiły się wśród komentatorów żarty mówiące, że tutaj trzeba jakiegoś Irańczyka ożenić z kolejną ratoloślą prezydenta Trumpa. Wtedy już będzie praktycznie komplet i rodzinnie w swoim gronie będzie mógł załatwić pokój na Bliskim Wschodzie.
Byłaby to ciekawa recepta na rozwiązanie toczących się od wielu dekad konfliktów. Marcin Krzyżanowski, były dyplomata, wykładowca, doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Trwa przegląd zagraniczny. Radia RMF 24.
Prezydent Zełenski nie czekał długo z gratulacjami dla Donalda Trumpa. Pojawiły się na platformie X niemal od razu po tym, jak amerykańskie media ogłosiły, że to właśnie republikanin wygrał wybory. Szybko doszło też do rozmowy telefonicznej pomiędzy Zełenskim i Trumpem. Zbyt wielu szczegółów na temat tej konwersacji nie znamy, ale od obecnych przy tej rozmowie wiemy, że trwała 25 minut. Zełenski miał ponownie gratulować Trumpowi, a Trump z kolei miał zapewnić, że Ukrainy nie porzuci, ale chce dać szansę dyplomacji. To może brzmieć uspokajająco, biorąc pod uwagę, że wcześniejsze zapowiedzi Trumpa mówiły raczej o tym, że błyskawicznie doprowadzi do pokoju na Ukrainie i wielu analityków wiązało to po prostu z tym, że Ukraina będzie zmuszona oddać znaczną część swojego terytorium. Szczegółów swoich planów jednak Trump nie zdradził i tym razem. Natomiast co ciekawe, w tej rozmowie towarzyszył mu Elon Musk, najbogatszy człowiek na Ziemi, właściciel Tesli oraz firmy SpaceX, która jest obecnie filarem amerykańskiego programu kosmicznego, wziął udział w tej rozmowie, choć nie do końca wiadomo dlaczego. Możliwe, że chodziło o Starlinki, z których korzysta Ukraina, technologii umożliwiającej internetową łączność poprzez satelity. Natomiast to, co nie dziwi, to fakt, że Musk pojawia się na bardzo znaczącej pozycji w otoczeniu Trumpa, biorąc pod uwagę, jak ważną rolę odegrał w ostatniej kampanii prezydenta.
To jest Przegląd Zagraniczny w Radiu RMF 24.
Sukcesem prozachodniej Mai Sandu zakończyły się wybory prezydenckie w Mołdawii. O, właśnie, teraz będzie o innych wyborach. Dużo było o amerykańskich, więc przenieśmy się na moment do Mołdawii. Dzięki takiemu rezultatowi Maja Sandu będzie dalej sprawować najwyższy urząd w państwie. To wcale nie wydawało się takie oczywiste, bo choć pani prezydent wygrała pierwszą turę wyborów, zdobywając 42% poparcia, to jednak po piętach deptał jej opozycyjny prorosyjski kandydat Aleksander Stoyanoglu. Wskazywano, że to właśnie on może zagospodarować populistyczny elektorat, który głosował na innych kandydatów w pierwszej turze. No i w związku z tym porażka Sandu jest co najmniej możliwa. Ostatecznie pani prezydent zdobyła jednak ponad 54% głosów, ale sukces zawdzięcza przede wszystkim mobilizacji diaspory. Blisko 20%, 1/5 wszystkich głosów została oddana poza granicami Mołdawii. Wśród emigrantów poparcie dla Sandu jest rekordowo wysokie. Z kolei w kraju minimalnie więcej głosów zdobył właśnie jej rywal, czyli Aleksander Stoyanoglu, ale stało się tak również dzięki ogromnej rosyjskiej ingerencji w wybory. Między innymi ukrywający się w Moskwie oligarcha Ilan Shor na ogromną skalę próbował kupować głosy. Zainwestował wielokrotnie więcej niż kandydaci przeznaczyli na swoje kampanie wyborcze.